Radii na Południe wciąż spoglądamy, bo naszym gościem jest burmistrz Świeradowa-Zdroju, Roland Marciniak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Panie burmistrzu, można gdzieś teraz w Świeradowie-Zdroju wynająć taki schowek na narty z łóżkiem i łazienką, albo jakieś miejsce parkingowe z noclegiem, tak dla szwagra pytam.
No niestety nie można.
Nie pomoże pan?
Nie pomogę, bo no wszyscy wierzymy w tego koronawirusa, choć oczekujemy stosownych rozporządzeń dotyczących odmrażania branży turystycznej, okołoturystycznej, tak żeby można było przeżyć jako ludzie, przedsiębiorcy, pracownicy i mieszkańcy.
Tak, ale czytam, pan pewnie też czyta, że tu i tam można na przykład wybrać się na szkolenie z poczęstunkiem i chodzi o to, żeby restauracje po prostu działały mimo zakazów. Rozumiem, że ktoś, kto to robi, nie może liczyć na oklaski od pana, na uścisk dłoni burmistrza i order.
Panie redaktorze, te wszystkie pomysły na schowki, na kwiaciarnie, na stokach czy na lodowiskach, to jest tylko i wyłącznie objaw ogromnej desperacji i niemocy tych przedsiębiorców, którzy nie mogą sobie poradzić z tą biedą, która przed nimi stoi. Trzeba zauważyć, że nikt z nich nie chce stawiać się rządowi czy protestować tylko dlatego, że nie lubi władzy, bo przy pierwszym lockdownie ta pomoc była trafiona i proszę zauważyć, nikt nie protestował, nikt nie groził otwarciem swojego przedsiębiorstwa. Teraz przy drugim lockdownie te tarcze, które są kierowane do przedsiębiorców, wielu z nich omijają, szczególnie tych najmniejszych w naszych miejscowościach, takich jak Świeradów-Zdrój. I ludzie z desperacji po prostu i ze strachu przed tą biedą, która im zagląda w oczy, bo to się naprawdę dzieje, wymyślają takie różne rzeczy, żeby obejść prawo. Dla mnie to jest smutne.
No i mieszkańcy Karpacza na przykład chcą zorganizować referendum w sprawie tych wszystkich obostrzeń i proponują takie pytanie. Czy zgadzasz się na respektowanie nakazów, zakazów i ograniczeń praw i wolności obywatelskich wprowadzonych wbrew ustawom i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez rozporządzenie Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii? Czy pan jako burmistrz czy zgodziłby się na takie referendum? Zorganizowałby pan referendum z takim pytaniem?
Takie referendum moim zdaniem z mocy prawa nie będzie skuteczne, ale takie referendum jest jakby przeglądem nastrojów przedsiębiorców, którzy znaleźli sobie takie narzędzie, żeby w sposób prawny, bo początek tego referendum jest legalny. Oni zbierają podpisy, złożą za chwilę do Rady Miasta w Karpaczu odpowiednią petycję w tej sprawie z kompletem dokumentów. Moim zdaniem finału nie będzie z tego referendum, ale oni pokazują, jak wiele osób po prostu boi się o swoje jutro i wszyscy oni oczekują wsparcia rządowego, tej solidarności społecznej, bo my naprawdę na południu, teraz kiedy powinniśmy mieć żniwa, my cierpimy poważne problemy finansowe i cierpimy po prostu, no słowo może wydawać się komuś wyświechtane, ale biedę.
Naprawdę, no tak, ale słyszy pan lidera góralskiego weta, czyli tego środowiska, które się skrzyknęło i mówi, będziemy wszystko otwierać, nie interesują nas zakazy, my chcemy normalnie żyć. Popiera pan to góralskie weto?
Popieram, proszę pana, tą sytuację, bo naprawdę ci ludzie, my też jako samorządowcy, to są nasi przedsiębiorcy, mieszkańcy i wyborcy.
Popieram tę sytuację, co to znaczy? Popiera pan pomysł otwierania restauracji, otwierania hoteli mimo zakazów?
Nie popieram. Uważam, że da się to rozwiązać w inny sposób, dlatego że jednak walczymy wszyscy z pandemią, ale nie możemy o nikim zapomnieć.
Ale jak da się to rozwiązać w inny sposób, panie burmistrzu? Słyszy pan ministrów z rządu, którzy mówią cierpliwości, jeszcze raz cierpliwości i jeszcze raz cierpliwości potrzeba. To musi potrwać co najmniej jeszcze tygodnie.
Panie redaktorze, świetnie, tylko jutro trzeba zjeść śniadanie, trzeba żyć jak normalny człowiek, przynajmniej w jakiś sposób godnie, a bez jakichkolwiek dochodów to jest niemożliwe. I ta desperacja spowodowała to, że powstały takie inicjatywy jak góralskie weto, bałtyckie weto, referendum w Karpaczu. Ci ludzie po prostu szukają rozmowy i wsparcia. Ja ich popieram w tym względzie, że trzeba z nimi rozmawiać. Te postulaty, które oni czasami może dużo...
Rozmową ich pan nie nakarmi. Nie da pan im śniadania tą rozmową, panie burmistrzu. Z całym szacunkiem.
Dlatego też my jako nieformalne porozumienie gmin górskich próbujemy rozmawiać z Ministerstwem Rozwoju. Rozmawialiśmy z wicepremierem Jarosławem Gowinem.
I co?
O tym, żeby skorygować pewne pakiety pomocowe dla przedsiębiorców.
Rozmawialiście i wcześniej słyszałem na przykład od burmistrza Zakopanego, że wysłaliście mu różne pomysły i żadnej odpowiedzi nie dostaliście.
Nie, dostaliśmy. Tutaj też nie można powiedzieć, bo jednak teraz ten miliard dla gmin górskich Mam nadzieję, że będzie uszczegółowienie tego programu, czyli dowiemy się o szczegółach, w jaki sposób będziemy mogli wesprzeć poprzez zwalnianie z podatku naszych przedsiębiorców, podatku od nieruchomości tego lokalnego, przy wsparciu 80% z budżetu państwa. To jest program dla przedsiębiorców.
To oczywiście porozmawiajmy. Burmistrz Światowa Zdroju Roland Marciniak jest naszym gościem. A propos tego miliarda złotych dla górskich gmin. Nie wiem, czy pan wie, ale otworzyliście chyba puszkę Pandory, bo samorządowcy i przedsiębiorcy z różnych miejsc w Polsce się odzywają i mówią tak, zaraz. My też mamy beznadziejne ferie, nie tylko w góry przecież ludzie jeżdżą, do nas też nie przyjechali, tracimy, my też powinniśmy dostać takie pieniądze.
Tylko, że proszę pamiętać, dla nas taki stok narciarski to jest jak morze dla przedsiębiorców nad Bałtykiem. I zamknięcie stoków narciarskich, hoteli, to tak jakby zamknięcie całej plaży nad morzem. I dzisiaj, kiedy my powinniśmy mieć żniwa, my nie zarabiamy ani złotówki, nasi przedsiębiorcy. I wielu z nich jest pominiętych przez różne tarcze i...
I na Mazurach odzywają się przedsiębiorcy i samorządowcy. Mówią, u nas jest fatalnie, nie wiem, czy tak bardzo jak w górach, ale wyliczają straty. Straty hoteli sięgają 70% przychodów, a gastronomii 50%. Hotele, obiekty hotelowe są pozamykane od wielu, wielu miesięcy z małą tylko przerwą.
Oczywiście ma pan rację, tutaj my nie próbujemy znaleźć różnicy między hotelem na Mazurach a w Świeradowie Zdroju, tylko proszę pamiętać, że w takim Świeradowie Zdroju na 430 firm zarejestrowanych 390 nie pracuje. Tu chodzi o efekt skali, że my nie mówimy o czterech hotelach w mieście, tylko mówimy o setkach, a w skali całego tutaj południowej Polski to są tysiące miejsc noclegowych, które są zamknięte i one stanowią, ci przedsiębiorcy, stanowią od 80 do 90% przedsiębiorców danej gminy.
No i patrzę, co się dzieje na południu, czytam gazety, na przykład Dziennik Zachodni pisał kilka dni temu, że mimo zamkniętych stoków narciarskich, Beskidy przeżywają oblężenie turystów. Są znakomite warunki zimowe, no i wiele osób skusiło się do spędzenia weekendu właśnie w górach. Jak to wygląda w Świeradowie?
No i to jest bardzo dla nas smutne i zatrważające, że miasta nasze w ten weekend ostatni przeżywały oblężenia, korki na drogach. A
smutne, że przyjechali do was ludzie?
Przyjechali do nas ludzie, naprawdę w dziesiątkach tysięcy osób, którzy z sankami, różnymi innymi urządzeniami do zjeżdżania na górkach. Mamy przepiękną zimę, ale oni nic nie mogli kupić, nic nie mogli zjeść. Przyjechali, zrobili tłok w mieście i pojechali.
A kontrole tego, co się dzieje w hotelach, w pensjonatach, w restauracjach są u was?
Tak, są. Policja wraz z pracownikami sanepidu systematycznie kontroluje obiekty hotelowe, gastronomiczne na terenie Świeradowa Zdroju.
Roland Marcinak, burmistrz Świeradowa Zdroju, jest naszym gościem. Nie kończymy rozmowy, tylko przenosimy się do sieci na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Zapraszamy i słuchaczom tymczasem bardzo dziękujemy. Nieustająco w Świeradowie Zdroju jesteśmy. Panie burmistrzu, ile osób w Świeradowie żyje z turystyki dzięki turystyce?
Dzięki turystyce około 3000 w 4000 mieście, 3000 miejsc pracy w branży turystycznej. Wiele osób z sąsiednich gmin pracuje u nas. 430 przedsiębiorców mamy zarejestrowanych, z tego 390 to są wybitnie przedsiębiorcy związani z branżą turystyczną i okołoturystyczną.
A ile firm w Świeradowie upadło z powodu pandemii w zeszłym roku?
Te większe firmy dostały wsparcie z PFR-u, te mniejsze niestety nie przetrwają dłużej jak tydzień, dwa i oni najbardziej są oburzeni i mi się wydaje, że tutaj nie tyle chodzi o upadłość, co rozkręcającą się, napędzającą się kulę śnieżną ogromnych zobowiązań, które w czasie skumulują się i spowodują, że ci ludzie po prostu na wiele, wiele miesięcy, nawet lat stracą swoje majątki, bo nie będą w stanie spłacić swoich zobowiązań, które im narastają teraz.
Ale widzicie to na przykład w Ośrodku Pomocy Społecznej w ostatnich miesiącach? Tam jest jakiś wyraźny wzrost zapotrzebowania na pomoc taką właśnie społeczną dla mieszkańców?
Drastycznego wzrostu nie ma. My tu mówimy, na dzisiaj mówimy, bo to będzie kolejna fala, to już będzie ostatnia fala. Jeżeli u nas się pojawią ludzie w Ośrodku Pomocy Społecznej, to już będzie po wszystkim. My dzisiaj mówimy o instruktorach narciarskich, którzy żyli tylko i wyłącznie z zimy. Oni siedzą cały czas w domu i są na utrzymaniu matki, która ma emeryturę, czy babci, która ma emeryturę. Naprawdę tak się dzieje. Ale co zauważamy? Zauważamy zwiększone kradzieże w marketach spożywczych. I to wiem z osobistych rozmów z kierownikami marketów spożywczych. I to tego nie było wcześniej. To już teraz jest. Także widać, że poziom biedy się zwiększa. To nie jest wybuch tej biedy, ale no wszyscy chcą zadziałać zawczasu, żeby nie doszło do tragedii, bo naprawdę ci mali przedsiębiorcy to są ludzie. My jesteśmy zobowiązani. Ja zrobię wszystko, żeby im pomóc, żeby ta solidarność społeczna miała miejsce, bo zostali pozostawieni sami sobie. My jako samorządowcy zwolnimy z podatku od nieruchomości, to jest kropla w ich morzu potrzeb.
No właśnie, takie zwolnienie z podatku od nieruchomości, czyli jeden z pomysłów w ramach tego miliarda złotych dla górskich gmin, to jest taki pomysł, który rzeczywiście jest realnym wsparciem, czy tylko no, taką homeopatyczną pomocą? Bo konkretne pytanie, w przypadku konkretnego hotelu czy pensjonatu, jaka to jest skala tego podatku w ciągu roku?
Średnio należy przyjąć, my to mamy dokładnie pomierzone, średnio podatek od nieruchomości stanowi nie więcej jak 2% kosztów całej działalności rocznej przedsiębiorcy. I czy to jest instruktor narciarski, wypożyczalnia narciarska, czy duży hotel.
A czy z punktu widzenia budżetu gminy was będzie stać na to, żeby chociażby tę część, którą musicie wziąć na siebie, wziąć rzeczywiście na siebie i zwolnić z podatku od nieruchomości waszych przedsiębiorców?
No, my chcemy pomóc tym najbardziej potrzebującym i mam nadzieję, że uda nam się uzyskać od Ministerstwa Rozwoju szczegóły tej tarczy, bo oczekujemy na interpretację pewnych punktów, jeżeli chodzi o dofinansowanie do zwolnienia z podatku, bo tam są takie zobowiązania, że musimy te pieniądze później wydać na inwestycje w turystykę. Ale proszę pamiętać, że my zwalniając z podatku, dzisiaj nie mając pieniędzy, jeszcze bardziej pogłębiamy nasz deficyt w dochodach i będzie nam bardzo trudno wygenerować te środki na inwestycje z tych 80%. My potrzebujemy dofinansowania do bieżących działalności, żeby zwolnić naszych przedsiębiorców z podatku lokalnego.
A jak wygląda sytuacja budżetu w Świeradowie Zdroju? Policzyliście, ile straciliście, o ile schudł budżet w zeszłym roku i o ile prawdopodobnie będzie mniejszy w tym?
No już zaciągnęliśmy kredyt 3 miliony złotych na pokrycie deficytu i to już się odbyło pod koniec tamtego roku. Dzisiaj w tym momencie...
A 3 miliony jak się ma do całego budżetu?
Budżet to jest około 45 milionów złotych. Za ostatnie 2 miesiące tamtego roku już zaciągnęliśmy kredyt 3 miliony złotych. Teraz, jeżeli to, co słyszymy, będzie to trwało do końca marca, ten lockdown, mówimy o kolejnych 3-4 milionach złotych. Także już za chwilę będzie to 7 milionów złotych. To już naprawdę są bardzo poważne proporcje, jeżeli chodzi o zagrożenie wykonania budżetu. A proszę pamiętać, że my nie mamy takich dochodów jak opłata uzdrowiskowa, podatki nam nie wpływają w ogóle, bo nikt nie płaci, bo no z czego ma płacić, turyści nie zużywają wody, no bo nie ma ich w mieście, podatku nie płacą restauratorzy. To są wiele takich, wydawałoby się, małych kwot, ale one w skali całego miasta tworzą naprawdę grube miliony.
Wśród hotelarzy krążą plotki, że ich biznesy chce wykupić państwowy polski holding hotelowy. Prezes tego holdingu zaprzecza. Pytanie, czy pan słyszał w Świeradowie o planach przejmowania hoteli?
No, wie pan, no, są takie propozycje, że odkupię twój dług, a ty mi później spłacisz. To są różne firmy, które prowadzą taką działalność, tylko no, to jest dla nas no, bardzo niebezpieczne, bo no, część z tych firm zapewne jest uczciwymi przedsiębiorcami, ale część to są no, lichwiarze. Jak to zwykle bywa, ktoś na krzywdzie ludzkiej próbuje zarobić i takie rzeczy się dzieją. Nie słyszałem o tym, żeby polski holding hotelowy przejmował w Świeradowie hotele, ale na pewno nasi przedsiębiorcy dostają mailowo oferty odkupienia swoich zobowiązań, później spłaty ich na raty. To jest pozornie bardzo dobra oferta, a ona się kończy no, wielką tragedią, bo później odnawianie takich zobowiązań wobec takiej firmy, która wykupuje ich zobowiązania, no, kosztuje dużo, dużo i już wielu przedsiębiorców na tym się przejechało.
No to kolejny raz spotkaliście się dzisiaj w grupie przedstawicieli samorządów tych górskich gmin, żeby być razem, rozmawiać o tym, co dalej. I co wymyśliliście dzisiaj?
No my przede wszystkim rozmawialiśmy dzisiaj o tej tarczy dla samorządów górskich, czyli tym miliardzie podzielonym na dwie transze, jedna 300 milionów dofinansowania, 80% do zwalniania z podatku i drugi 700 milionów to jest dofinansowanie do inwestycji samorządowych, gmin górskich, inwestycji typowo turystycznych. I znajdujemy tam kilka takich niejasności, jak na przykład proste słowo lub, które różnie jest interpretowane. No wydaje nam się, że jeżeli jest lub, czyli skorzystamy z inwestycji lub ze zwolnienia z podatku, no to może być taka interpretacja przy jednorazowym składaniu wniosku, że wojewoda uzna, że jednak można tylko wybrać jedną opcję. Dzwoniliśmy do Ministerstwa Rozwoju, no odpowiadają nam, że jednak możemy korzystać z dwóch tych wsparć, ale chcielibyśmy naprawdę dla czystości sytuacji i dla no, wielkiego naszej nadziei, że to się wdroży w życie, wiedzieć, czy możemy skorzystać z dwóch, jednej, czy w innych jakichś proporcjach. No i liczymy na to, że te uszczegółowienia się pojawią lada dzień, bo to jest dla nas dosyć istotne, jeżeli chodzi o gminy górskie. No i przede wszystkim rozmawialiśmy również o tym góralskim wecie. Dla nas jest bardzo smutne to, że wielu uczciwych przedsiębiorców, pchanych biedą do tego, żeby łamać rozporządzenia, no stanie w konflikcie z prawem. Naprawdę to jest smutne dla nas wszystkich, że oni na to nie zasługują, że trzeba z nimi rozmawiać. My jesteśmy świetnymi pośrednikami, bo my znamy tę sytuację na dole. My wiemy, kto w jakiej sytuacji. To są niewielkie miejscowości. My mamy 4000 mieszkańców, 400 przedsiębiorców i my wiemy tak naprawdę, kto sobie radzi, kto sobie nie radzi. Byśmy chętnie wsparli, uszczegóławiając tą celowaną dokładnie pomoc do tego przedsiębiorcy, który powinien dostać wsparcie.
To a propos tej pomocy, zamykając wątek, bo miliard złotych, no brzmi dumnie, ale pamiętajmy, że to jest bodaj 200 gmin, które będą mogły z tej pomocy skorzystać. Pytanie, jak to wygląda w przypadku Świeradowa Zdroju? Ile pieniędzy pan może maksymalnie dostać w ramach takiej pomocy dla was?
Jeżeli z tego, co przekazywał minister Gowin na kilka dni temu na swojej konferencji, to te 40% do inwestycji dostaniemy około 6 milionów złotych, no i zwolnienie z podatku około 1,5 miliona złotych naszego wydatku, czyli z tego 80% dostalibyśmy dofinansowania.
Czyli 7,5 miliona złotych, to jest dużo, jak pan patrzy na te pieniądze?
To nie jest dużo, bo trzeba pamiętać, że my musimy jeszcze mieć na bieżące utrzymanie miasta. To intencją rozumiemy, że ministra Gowina jest to, żeby jednak ten impuls inwestycyjny w gminie pozostał, bo my i dobrze minister Gowin dobrze mówi, jeżeli my przestaniemy inwestować jako gminy górskie, podetniemy gałąź, na której siedzimy, bo proszę pamiętać, że jak nasi przedsiębiorcy nie pracują, my nie mamy dochodów w budżecie i my nie inwestujemy i wtedy tracimy ogromnie i podwójnie tracimy miejsca pracy. Nie tylko tracimy miejsca pracy w hotelach i około hotelarskich usługach, tylko stracimy również w tych branżach, które są pozahotelowe, nie inwestując w budowlankę. Także no, program jest bardzo dobry, tylko czekamy na szczegóły i to nie jest miliard złotych, tak jak pan słusznie zauważył, ponad 200 gmin. Wiele z tych gmin nie ma w ogóle nic wspólnego z turystyką, bo są tylko 500 metrów nad poziomem morza. Wiele z tych gmin to są duże, potężne miasta, dla których te 6 milionów złotych to jest naprawdę niewielki pieniądz. Dla nas 6 milionów dla 4000 miejscowości to są duże pieniądze i my będziemy wdzięczni, jeżeli dostaniemy je, ale jednak prosimy jednak o naszych przedsiębiorców, bo my funkcjonujemy tylko i wyłącznie dzięki biznesowi, no, bo oni tworzą gminę z mieszkańcami, pracownikami. Sam samorząd, nawet jak będzie miał pieniądze, to dla kogo ma pracować?
Ale nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Te 500 metrów nad poziomem morza, to jest wyznacznik tego, czy gmina się kwalifikuje, załapuje na tę pomoc?
No wydaje nam się, że minister stosował ten wskaźnik, który jest w GUS-ie, a tam jest podział na te gminy górskie, który mówi o tym, że gmina, jeżeli ma na swoim terenie wzniesienia powyżej 500 metrów nad poziomem morza, traktowana jest jako gmina górska. I to jest około 200, nie powiem z głowy, ale blisko 220 gmin w Polsce, także jest wiele gmin miejskich, które w ogóle nie mają nic wspólnego z turystyką.
I one też dostaną pomoc, dobrze rozumiem.
No dobrze, niech dostaną, bo to wie pan, no nie liczymy. Jeżeli minister uznał, że trzeba im pomóc, świetnie, tylko my prosimy o wytyczne dla nas, bo my nie będziemy zazdrościć. Jeżeli tamte gminy dostały pieniądze, to bardzo dobrze, że na to budżet państwa stać.
Wy nie będziecie zazdrościć, bo dostanie się pieniądze, ale już gminy na Mazurach, o których mówiliśmy, czy Toruń, który upomina się także o te pieniądze, bo także żyje w dużej mierze z turystyki i już zazdrościć będzie.
To jest właśnie, ma pan rację, bo tu brakuje tego dialogu. Dlatego teraz my się będziemy poróżniać morze kontra góry, góry kontra Mazury. To jest niepotrzebne. My powinniśmy, kilku przedstawicieli, nas jest 6 burmistrzów i wójtów gmin górskich, którzy reprezentują 50 gmin górskich i mówimy za całą 50. Tak samo morze wybiera 2-3 reprezentantów, mówią za morze, Mazury mają 2-3. Spotykamy się z odpowiednimi pracownikami merytorycznymi, którzy tworzą ten program w Ministerstwie Rozwoju. I próbujemy konsultować, nie mówić, co mają zrobić, mają zrobić minister, tylko konsultować i prosić, na ile budżet stać, bo my jesteśmy świadomi jako samorządowcy, którzy no naprawdę znamy tą krwawicę tych ludzi, te pieniądze, które oni ciężko zarabiają. My jesteśmy realistami. Nie ma innej opcji, tylko musimy rozmawiać o pieniądzach i o celnym podawaniu pomocy, bo ci mali przedsiębiorcy, którzy się układają dzisiaj w weto bałtyckie, weto góralskie i weto mazurskie, oni błagają o pomoc, no niestety w tak bardzo emocjonalny sposób, ale trzeba ich wysłuchać.
I my to nie tylko o pieniądzach rozmawiamy, bardzo proszę. Na koniec jeszcze dwa inne wątki. Kto w Świeradowie będzie dowoził seniorów potrzebujących pomocy na antykowidowe szczepienia?
Na dzisiaj mamy w to zaangażowaną ochotniczą straż pożarną. Jeżeli jestem po rozmowie z szefami tych dwóch punktów szczepieniowych, które na terenie Świeradowa mamy i jeżeli będzie potrzeba, udostępnimy autobusy komunikacji miejskiej. Tutaj jesteśmy w pełni dyspozycyjni i nie patrzymy tutaj na te koszty. Włączamy się bardzo aktywnie, nie mając nawet pieniędzy, ale to jest priorytet. Szczepić ludzie się chcą.
A ilu macie mieszkańców 80+, czyli tę pierwszą grupę, która będzie mogła skorzystać ze szczepień w najbliższych dniach?
Wydaje mi się, to jest około 200 osób, ale nie chciałbym mówić tutaj z głowy, ale to jest około 200 osób.
Panie burmistrzu, czy w Świeradowie są autobusy szkolne, które dowożą dzieci do szkół zwykle?
Są, oczywiście, że są.
To jak zamierzacie zorganizować transport teraz, kiedy dzieci wracają za chwilę do klas, żeby się nie spotykały dzieci nie z tej samej klasy?
No właśnie tutaj próbujemy nad tym pracować. Nie chcemy nikomu odmówić, ale jeżeli wszystkie, że tak powiem, działania wskażą na to, że będziemy musieli kogoś z tego autobusu zabrać, no to jak uda nam się podstawić kolejny autobus, to tak, to się wiąże oczywiście z dodatkowymi pieniędzmi, których nie mamy.
Nie, panie burmistrzu, dzieci wracają w poniedziałek do klas 1-3. Tak. Dzisiaj pan wie, jak będzie wyglądał transport dzieci dojeżdżających do szkół?
Jutro będę wiedział. Dzisiaj powiem panu, że niestety, ale cały czas tworzymy nowe warianty, żeby
jak najmniej... Od poniedziałku wiemy, że dzieci wracają, no już kilka dni minęło.
Tak. Ale jednak proszę pamiętać, że my tych autobusów z dnia na dzień nie jesteśmy w stanie załatwić, bo to są rzeczy, które no, trwały. Przedsiębiorcy nagle nie przestawią się na autobusy szkolne. Liczymy na to, że uda
Wielu
nam się
przedsiębiorców,
to...
zdaje się, stoi w bazach i nie może pracować, więc myślę, że okazja jest świetna dla nich, żeby wynająć chyba nie jest takim wielkim problemem.
No właśnie ten, który dzisiaj dowozi nam uczniów do szkoły, my płacimy za tą gotowość, żeby on nie zamknął swojej firmy, nie zbankrutował, bo właśnie proszę zobaczyć, gdybyśmy jako samorząd nie płacili mu za ten stan gotowości, kiedy on nie pracuje już kilka miesięcy, to jego już by nie było i nawet nie miałbym z kim rozmawiać. Także on jest gotowy i myślę, że obsłużymy tak, jak minister sobie życzy, w reżimach sanitarnych, tak żeby dzieci rzeczywiście były bezpieczne i nauczyciele. No i wracając do domu też, żeby nie przynieśli tej choroby ze szkoły.
A to znaczy, że dzieci będą przychodziły na różne godziny, będą zaczynały lekcje o różnych porach w poszczególnych klasach i będą kończyły o różnych porach, żeby nie było tych spotkań właśnie?
No, wszystko na to wskazuje, no, jeżeli mamy zachować ten reżim, że mają się nie spotykać, jeden nauczyciel, jedna klasa w miarę możliwości, to tak by wypadało zrobić.
Nie, ale... wszystko na to wskazuje, tak by wypadało zrobić, to są pana przemyślenia. Ja pytam o decyzje, jakie zapadły w Świeradowie, w waszych szkołach podstawowych. Jak to będzie wyglądało naprawdę od poniedziałku?
No, dyrektor szkoły już ma to sparowane, odpalimy to, mówiąc kolokwialnie, w poniedziałek. Mam nadzieję, że wszyscy się do tego dostosują, że rodzice nie będą protestować.
Dyrektor szkoły ma to sparowane. Odpalimy. Co odpalimy?
odpalimy system dowożenia uczniów, bo no inaczej tego nie widzę, bo nie ma możliwości, żebyśmy nie wzięli w tym udziału. No po prostu
ja rozumiem, tylko czy jest decyzja, że te klasy zaczynają o różnych godzinach lekcje, tak żeby się nie spotykały ze sobą wchodząc do szkoły?
Tylko proszę pamiętać, że normalnie mamy uczniów 500, ale w klasach 1-3 to jest zaledwie 200, niecałe nawet 200 osób. Także nie musimy dowozić 500 osób, tylko niecałą 200. Także to będzie logistycznie dla nas łatwiejsze.
Tak, ale ja nie o dowóz teraz już pytam, tylko o to, kiedy zaczynają się lekcje. Rzeczywiście jest decyzja, że klasa pierwsza A zaczyna o 8, a druga A zaczyna o 9, tak żeby się nie spotkały?
Nie mamy dużą szkołę, przestronną szkołę, także jest piętrową szkołę, także da się to rozdzielić technicznie, że wszyscy rozpoczną praktycznie w jednym czasie i nie będą się spotykać na wspólnych przerwach, ani na wspólnych wejściach czy wyjściach ze szkoły.
Czyli decyzji o tym, żeby było o różnych godzinach, nie ma, jeśli dobrze rozumiem to, co pan mówi między słowami. Nie ma. A jak rozwiązaliście problem jeden nauczyciel dla jednej klasy?
No tutaj mamy też absencję chorobową nauczycieli. Ja myślę, że w krytycznych momentach po prostu zrobimy tak, że dzieci zostaną w domu. Jeżeli nie będziemy w stanie załatwić takiego zastępstwa już stałego, żeby nie nauczyciele nie przechodzili z klasy do klasy, a nie będziemy w stanie kadry zabezpieczyć, to no, myślę, że podejmiemy taką decyzję z dyrektorem, że dzieci idą do domu i nie przychodzą do szkoły.
To w przypadku, kiedy wychowawca zachoruje, ale czy w waszych szkołach są nauczyciele, którzy mają jakieś przedmioty w klasach 1-3, takie, które wymagają od tego, żeby ten nauczyciel przechodził z klasy do klasy? Nie wiem, gimnastyka korekcyjna, religia, może muzyka, może plastyka, może języki obce?
No są takie oczywiście, są takie. Te 1-3 to jest o tyle łatwiej, że to są klasy, które mają to nauczanie jakby no, nie tak bardzo rozproszone po danych przedmiotach.
Tak, ale są te przedmioty, które wymagają nauczycieli przechodzących z klasy do klasy. I co, te przedmioty będą prowadzone, nauczyciele będą chodzili z klasy do klasy, czy rezygnujemy, czy rezygnujecie teraz z tego nauczania?
To jeżeli mamy wybrać, to prędzej zrezygnujemy, no bo chyba ideą jest to, żeby no, nie przechodzili ludzie, dzieci, nauczyciele z klasy do klasy, no to zastosujemy taką hierarchię. Jeżeli nie uda nam się tego zrobić, to prędzej zrezygnujemy z takiego przedmiotu, czyli możemy też hybrydowe stosować nauczanie, choć do 1-3 to jest niemożliwe, ale myślę, wydaje, że szczegóły, wszyscy poznamy szczegóły w poniedziałek, a niestety...
Znaczy dzisiaj panie burmistrzu, przepraszam, jest czwartek wieczorem, pan dzisiaj nie wie, jak to będzie wyglądało w szkole w Świeradowie?
Wiem, jak to będzie wyglądało, ale wiem, że życie jest takie, że rozpoczniemy i nagle nie przychodzi nauczyciel w poniedziałek do pracy, bo jest chory. No i co z tego, że mamy poukładane to w grafiku, jak nagle ktoś musi pójść na zastępstwo. A na zastępstwo nie puścimy kogoś, kto miał przed chwilą inną klasę, bo to wypacza jakby sens.
Jasne, ale czy podjęliście decyzję, że nie ma religii prowadzonej przez kogoś z zewnątrz, poza wychowawcą, nie ma żadnego innego przedmiotu prowadzonego przez nauczyciela z zewnątrz klasy, poza wychowawcą?
Nie podjęliśmy takiej decyzji.
Czyli co, będą te lekcje?
No, jeszcze raz mówię, bo to naprawdę będzie trochę improwizacja, ale no, zobaczymy, co będzie w poniedziałek. Ważne.
Nie, dlaczego improwizacja? No jest czas, żeby podjąć decyzję, panie burmistrzu. Nie rozumiem, naprawdę. Próbuję zrozumieć, ale nie daję rady.
Są ludzie, jeżeli wszyscy kadra przyjdzie w pełnym składzie w poniedziałek do pracy, to robimy to tak, jak trzeba. Jeżeli będzie jakaś absencja chorobowa wśród nauczycieli, no niestety będziemy musieli działać doraźnie, tak żeby jak najlepiej rozwiązać problem do tej odległości i nie spotykania się i mieszania klas.
Nadal nie rozumiem, bo to nie wymaga sprawdzenia, czy przyjdą ci nauczyciele do pracy, czy nie. To jest decyzja, czy oni w ogóle mają przyjść do pracy i mają prowadzić lekcje, panie burmistrzu.
No tak, oczywiście, że tak. Dlaczego mają nie prowadzić lekcji?
No nie, no właśnie o tym rozmawiamy. Czy te przedmioty, które są prowadzone nie przez wychowawcę w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej, mają być, czy ma ich nie być? Mówi mi pan, że decyzja nie zapadła, no to pytam, dlaczego nie zapadła?
No i jeżeli ten nauczyciel nie będzie miał innej klasy, ten dochodzący, no to będzie przychodził ten zewnętrzny. Jeżeli będzie miał inną klasę, to nie będzie miał dwóch klas z tego samego, jakby z tych samych zajęć.
Tylko że zwykle to są nauczyciele, którzy mają po jednej godzinie, po może dwie godziny w jednej klasie, a to znaczy, że przechodzą z klasy do klasy. Burmistrz Świeradowa Zdroju był naszym gościem, Roland Marciniak. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Marcin Zaborski, kłaniam się, do zobaczenia.